Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odwiedził siedzibę władz miejskich Rzymu. Już za chwilę relacja z tej wizyty. Równo 1000 lat temu zginął święty Bruno Skwerfurtu. Postać misjonarza męczennika przybliży arcybiskup Wojciech Zięba. Jutro episkopat Polski będzie wybierał nowe władze. O procedurach wyboru mówić będą biskup Stanisław Budzik oraz ksiądz Józef Kloch, a o medialnym zainteresowaniu tym faktem prezes KAI Marcin Przeciszewski. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Problemy mieszkańców Rzymu w dobie kryzysu gospodarczego, ale także i to przede wszystkim moralnego, podjął papież odwiedzając Kapitol. Zaproszony do siedziby władz Wiecznego Miasta wziął udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej na temat uniwersalna wartość Rzymu, stolicy katolicyzmu i jego wartości. Przemawiając do radnych, Benedykt XVI przypomniał głębokie przemiany dzisiejszego świata odczuwalne również tutaj. Rzym stał się bowiem, podobnie jak tyle innych wielkich miast, metropolią wieloetniczną i wieloreligijną. Integracja mieszkańców nie zawsze jest łatwa. Obok ubóstwa materialnego, którego ofiarom także Kościół niesie pomoc, istnieją jeszcze głębsze problemy, takie jak potępiane przez wszystkich akty przemocy. Wiążą się one z ubóstwem duchowym współczesnego człowieka.
Wykluczenie Boga i Jego prawa jako warunek, by urzeczywistnić szczęście człowieka, wcale nie osiągnęło zamierzonego celu. Wręcz przeciwnie, pozbawia ono człowieka duchowej pewności i nadziei, koniecznych, by stawiać czoło codziennym trudnościom i wyzwaniom. Moralność nie spełnia swego ostatecznego celu, gdy nie poddaje się Bogu, który jest źródłem i sędzią wszelkiego dobra. Wobec niepokojącego osłabienia ludzkich i duchowych ideałów, które uczyniły Rzym wzorcem cywilizacji dla całego świata, Kościół przez wspólnoty parafialne i inne formy kościelnej obecności podejmuje rozbudowane dzieło wychowawcze. Ma ono pomóc zwłaszcza młodym pokoleniom w ponownym odkryciu tych nieprzemijających wartości. W epoce postmodernizmu Rzym musi odzyskać swą najgłębszą duszę, swe cywilizacyjne i chrześcijańskie korzenie, jeśli chce szerzyć nowy humanizm, stawiający w centrum kwestię człowieka uznawanego w swej pełnej rzeczywistości. Człowiek bez Boga pozostałby pozbawiony swego transcendentnego powołania.
Władze miejskie Rzymu podzielają troskę papieża o młodych. Zapewnił go o tym burmistrz Gianni Alemanno, prezentując inicjatywę podjętą dla upamiętnienia dzisiejszej papieskiej wizyty na Kapitolu. Jest nią ośrodek na peryferiach Wiecznego Miasta, goszczący i kształcący młodzież z problemami.
W hołdzie Ojcu Świętemu władze miejskie zadecydowały, by nazwać tę inicjatywę ośrodkiem Benedykta XVI. Rozwinie się tam struktury i działalność mające na celu zwłaszcza prewencję i formację młodzieży. Przy domu dla nieletnich z problemami prowadzić się będzie kursy formacji zawodowej, działalność sportową i wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb terytorium. Jest to jakiś drobny wkład w działania wychowawcze, do których w oparciu o zasady pomocniczości i solidarnej współpracy powołane są administracja komunalna, Kościół katolicki ze swymi rozbudowanymi instytucjami oraz liczne inne organizacje społeczne podejmujące inicjatywy wolontariatu. Opatrznościowo projekt ten rodzi się w dniu, w którym wspominamy świętą Franciszkę Rzymiankę, współpatronkę Rzymu, matkę rodziny. Poświęciła ona wszystkie swoje dobra, by być bliska ludziom prostym, ubogim, najsłabszym i ostatnim.
Do patronki dzisiejszego dnia, która żyła na przełomie XIV i XV wieku, nawiązał też papież, przemawiając z balkonu siedziby władz miejskich Rzymu do jego mieszkańców. Wymienił Franciszkę Rzymiankę wśród wielu innych świętych i błogosławionych, którzy w ciągu wieków służyli w Wiecznym Mieście młodzieży, chorym, ubogim i wszystkim potrzebującym.
Ich przykład ukazuje, że kiedy ktoś spotyka Chrystusa, nie zamyka się sam w sobie. Otwiera się na potrzeby innych i w każdym środowisku społecznym ponad własny interes stawia dobro wszystkich. Takich mężczyzn i kobiet naprawdę potrzeba również w naszych czasach. Wiele rodzin, niemało młodych i dorosłych, przeżywa bowiem niepewne, nieraz wprost dramatyczne sytuacje, które pokonać można tylko wspólnie. Uczy tego również historia Rzymu, która zna wiele momentów bardzo trudnych.
Po wizycie na Kapitolu Benedykt XVI odwiedził historyczny klasztor świętej Franciszki Rzymianki. Ta pochodząca z patrycjuszowskiej rodziny, najbardziej rzymska ze świętych, kanonizowana 400 lat temu, zasłynęła z dobroczynności. Założyła Stowarzyszenie Rzymskich Matron, które afiliowały się jako oblatki do benedyktyńskiej kongregacji Oliwetanów. Ze względu na pierwszą siedzibę nazywa się je oblatkami Stor de Speki.
Odwiedzony przez papieża klasztor leży w sercu miasta. Nawiązując do tego, Benedykt XVI wskazał, że wspólnoty życia kontemplacyjnego stanowią niejako duchowe płuco społeczeństwa, dostarczające duchowego oddechu, czyli odniesienia do Boga i jego planu zbawienia. Są to miejsca, gdzie dokłada się starań, aby ziemia zawsze była otwarta na niebo, zauważył papież. Podziękował też za modlitwę w swej intencji. Od początków zgromadzenia, jak zapewniła obecna przełożona klasztoru, ilekroć papież opuszcza Watykan, siostry wystawiają w kaplicy relikwie świętej Franciszki Rzymianki i modlą się za następcę Piotra, aż do jego powrotu. Równo 1000 lat temu, 9 marca, zginął święty Bruno z Kwerfurtu, niemiecki misjonarz, hagiograf, biskup i męczennik. W młodości przebywał na dworze Ottona III. W 998 roku osiadł w klasztorze benedyktyńskim na Aventynie w Rzymie, następnie dołączył do grupy mnichów skupionych wokół świętego Romualda koło Rawenny. W 1004 roku wyświęcony na biskupa miał stanąć na czele misji chrystianizacyjnej do Luciców, organizowanej pod patronatem Bolesława Chrobrego. Gdy plan ten udaremniła wojna, udał się na Węgry i Ruś, gdzie uzyskał poparcie Włodzimierza Wielkiego dla misji wśród Pieczyngów. Nawiązał bezpośrednie kontakty z dworem polskim. W 1008 roku święty Bruno wystosował z Polski słynny list do Henryka II, w którym skrytykował króla niemieckiego za wrogi stosunek do Bolesława Chrobrego i sprzymierzenie się przeciw niemu z poganami. W 1009 roku udał się z misją do Jadźwingów, podczas której poniósł śmierć wraz z 18 towarzyszami. Postać zabitego 1000 lat temu męczennika przypomina arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita warmiński.
Święty Bruno jest to jedna z ciekawszych postaci, która symbolizuje atmosferę religijną czasów po męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Ze świętym Wojciechem łączyło go wiele. Przede wszystkim droga rozwoju ich duchowości poprzez klasztory benedyktyńskie, zwłaszcza klasztor na Aventynie w Rzymie. Łączyła ich gorliwość apostolska, szukali miejsca swojego na misjach. Kiedy święty Wojciech zginął śmiercią tragiczną, wtedy rozpoczął się w Europie wielki ruch misjonarski, zwłaszcza gdy chodzi o benedyktynów. Z Włoch i z innych krajów udawali się do Polski, zakładali klasztory, chcąc podobnie do świętego Wojciecha głosić Ewangelię, szczególnie na Prusach, nawet pragnąc śmierci, bo śmierć przy głoszeniu Ewangelii jest to najwyższy stopień łaski Bożej. Ponadto święty Brunon, właśnie narodowości niemieckiej, patrzył na narodowość, na interesy narodowe oczyma chrześcijanina. Chrześcijaństwo jest religią z natury optymistyczną, a więc bardzo łatwo chrześcijaninowi przekraczać granice narodowościowe, czy rasowe, czy kulturowe. Ponadto chrześcijaństwo dąży do jedności i zawsze szuka tych pomostów, na których mogłyby się znaleźć różne narody. Słynny list świętego Brunona do cesarza niemieckiego w obronie ówczesnego jeszcze księcia Bolesława Chrobrego jest tego bardzo pięknym przykładem, jak Niemiec pisze do swojego władcy Niemca, zachęcając do lepszej współpracy z księciem polskim. Interesy polityczne były różne, a Brunon widział, że jest możliwość porozumienia i ona powinna być. Chcemy podkreślić postać świętego Brunona, tysiąclecie jego śmierci męczeńskiej, rok 2009 przez niektóre ośrodki, na przykład województwo warmińsko-mazurskie, został ogłoszony rokiem świętego Brunona. Po prostu dlatego, że dzisiaj widzimy te napięcia, jakie ciągle istnieją w Zjednoczonej Europie, ale te interesy lokalne, partykularne wydają się brać górę, zwłaszcza gdy chodzi o nasze relacje sąsiedzkie, Polska, Niemcy, doświadczenia historyczne, bolesne, w dalszym ciągu są żywe i trzeba szukać czegoś, co pozwoliłoby przekroczyć te bariery. Raz biskupi polscy i niemieccy odnaleźli to coś u schyłku II Soboru Watykańskiego, pisząc ten słynny list o przebaczeniu i prośbę o przebaczenie. Dzisiaj trzeba by do tej idei sięgnąć i właśnie wskazać na świętego Brunona, że byli ludzie na końcu pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, kiedy też tworzyła się Europa, którzy potrafili budować ją na solidnych fundamentach. Dzisiaj nam tych fundamentów brakuje, szuka się rozmaitych, takich czy innych. Wydaje mi się, że święty Brunon mógłby wiele podpowiedzieć. Mam nadzieję, że zainteresuje duszpasterzy w naszym kraju. Według tego, co kiedyś powiedział kardynał prymas, że tysiąclecie świętego Brunona, jego śmierci męczeńskiej, powinno zamykać wielkie obchody tysiąclecia chrztu Polski.
Mówił arcybiskup Wojciech Zięba. Centralne uroczystości tysiąclecia śmierci świętego Brunona z udziałem Episkopatu Polski i pod przewodnictwem papieskiego legata odbędą się 21 czerwca w Giżycku. Podczas dwudniowej 347 sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski odbędą się jutro wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tego gremium. Od kilku dni prasa w Polsce zastanawia się, kto mógłby zastąpić arcybiskupa Józefa Michalika i arcybiskupa Stanisława Gondyckiego, którzy sprawują tę funkcję od 5 lat. Równocześnie przypomina się, że obaj hierarchowie mogą zostać ponownie wybrani na drugą kadencję. Materiał Rafała Łącznego.
Procedury wyborcze są dobrze znane wszystkim biskupom, bo jak przypomina sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Stanisław Budzik, niemal na każdym zebraniu plenarnym odbywają się wybory do różnych episkopalnych gremiów.
No rzeczywiście, wybory przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski to bardzo ważne wydarzenie w Kościele Polskim. My przy każdym spotkaniu plenarnym biskupów dokonujemy jakichś wyborów, ponieważ gremia Episkopatu Polski, rady, komisje, zespoły są bardzo liczne. Kilkaset osób obejmują biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, ludzi świeckich. Jest to taki jeden wielki organizm. Natomiast najważniejszym na pewno momentem jest wybór przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Od 5 lat nie jest już tak, jak było przez wieki, że arcybiskup gnieźnieński jako prymas stał na czele polskiego kościoła. Również ksiądz kardynał Józef Glemm był jeszcze 2 razy po 5 lat wybierany według nowego statutu na to stanowisko. Teraz dobiega końca kadencja księdza arcybiskupa Michalika, ale pierwsza kadencja także może być wybrany na drugą.
Wybory przebiegają wedle ogólnie przyjętych w prawie kanonicznym procedur. Najpierw odbywa się zgłoszenie kandydatów.
Wszyscy wyborcy mają prawo zgłoszenia kandydatów. Każdy członek konferencji może zgłosić takiego kandydata. Przypomnę, że do konferencji episkopatu należą jakby 3 grupy biskupów. Biskupi diecezjalni, biskupi pomocniczy oraz biskupi, którzy pełnią szczególne zadania w konferencji zlecone bądź to przez Stolicę Apostolską, bądź przez konferencję episkopatu. I to gremium wybiera właśnie przewodniczącego spośród biskupów diecezjalnych. Kandydatem jest każdy biskup diecezjalny.
Biskupi zgłaszać będą kandydatów na przewodniczącego prawdopodobnie pisemnie, podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch.
Zgłaszanie kandydatów odbędzie się na gotowej karcie do głosowania, na której będą wszyscy biskupi diecezjalni. I wystarczy zaznaczyć jedynie krzyżykiem jedno nazwisko. Gwarantuje to na pewno 100% anonimowość. Nie wiadomo, kto kogo zgłosił, a także anonimowość w oddawaniu głosu na danego kandydata. Swego rodzaju kampanii wyborczej nie ma w konferencji episkopatu. Biskupi znają się bardzo dobrze, wiedzą co, który reprezentuje i nie jest to jak z kandydatem na prezydenta, że trzeba miastu i światu obwieszczać, kim jest dotyczący.
Po południu odbędą się głosowania. Najpierw biskupi wybiorą przewodniczącego, a następnie wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Jest do każdych wyborów i także do tych wyborów będzie powoływana komisja skrutacyjna, która składa się z młodszych księży biskupów, przeważnie pomocniczych. I ta komisja skrutacyjna rozdaje i zbiera kartki do głosowania, a te kartki muszą być przygotowane. Ci kandydaci będą na kartce wypisani i można będzie obok każdego z nich zaznaczyć w kwadracie krzyżykiem, kogo uważam za godnego i zdolnego do podjęcia tego wielkiego obowiązku w Kościele. I kartkę przekazujemy skrutatorom.
Kandydat na przewodniczącego musi uzyskać większość głosów, czyli 50% plus 1.
Odbywają się maksimum 3 tury głosowania. Pierwsza i druga, zwykła, decyduje liczba głosów. Gdyby miał być wybrany któryś z kandydatów, musiałby uzyskać 50% głosów plus 1. Ale co się w takim razie stanie, jeśli w dwóch turach nikt nie uzyska wymaganej większości głosów? Otóż tu prawo mówi, należy w trzecim głosowaniu wziąć pod uwagę tylko dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, i trzecie głosowanie już jest wyłącznie na tych dwóch. Jeśli dwaj kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, to prawo kanoniczne też przewidziało taki przypadek. Wówczas wybrany albo wskazany zostaje ten, który jest starszy święceniami biskupimi. Ktoś, kto otrzymał drugą liczbę głosów, wcale nie zostaje przewodniczącym. Wybory na wiceprzewodniczącego odbywają się zupełnie osobno i cała procedura jest powtarzana od początku.
Wybory przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski cieszą się ogromnym zainteresowaniem mediów. W polskiej prasie od kilku tygodni trwa prawdziwa giełda nazwisk ewentualnych kandydatów oraz ich szans podczas głosowania. Jak mówi Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, media w Polsce przenoszą mechanizmy funkcjonujące w polityce na Kościół.
Wybory w episkopacie dokonują się zupełnie wedle innych mechanizmów. Nie ma partii, które walczą ze sobą i które chcą przejąć władzę. Nie ma żelaznych kandydatów, którzy by wygrywali bądź przegrywali w rankingach. Po prostu jest to zupełnie inna rzeczywistość. Niestety, trzeba powiedzieć z wielkim smutkiem, nieogarnialna przez świat dziennikarski. Większość dziennikarzy zdecydowanie nie rozumie, co to znaczy zasada kolegialnego zarządzania Kościołem, która jest podstawą działania takiego gremium jak Konferencja Episkopatu. I w związku z tym wiadomo, że tym, kto ewentualnie wygra w wyborach, nie będzie przedstawiciel takiej czy innej frakcji. Zresztą tych frakcji na wzór partyjny w episkopacie w ogóle nie ma. Są pewne różne punkty widzenia, oczywiście, jak zawsze między ludźmi. Tylko wydaje mi się, że bardzo ważnym kryterium, którego w polityce w ogóle nie ma, które w polityce nie istnieje, jest zdolność do budowania jedności, aby episkopat był wspólnie w stanie dawać jedno świadectwo wobec otaczającego świata.
Dziennikarze i publicyści zastanawiają się także, jakie przymioty powinien posiadać przewodniczący episkopatu. Zdaniem Marcina Przeciszewskiego powinien to być przede wszystkim pasterz.
Powinien być na pewno przejrzystym świadkiem wiary, który jest w stanie prowadzić innych za sobą. Powinien być człowiekiem głęboko wierzącym i rozmodlonym, a jednocześnie umiejącym w sposób partnerski i prosty, a także pokorny, prowadzić dialog z otaczającym światem.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwołuje i przewodniczy wszystkim zebraniom plenarnym czy zebraniom Rady Stałej. Ustala również porządek i tematykę tych spotkań. Może także zwołać zebranie nadzwyczajne. Przewodniczący reprezentuje episkopat na zewnątrz, koordynuje pracę poszczególnych komisji, rad i zespołów, jak również odpowiada na korespondencję, która kierowana jest do episkopatu. Nazwiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski poznamy prawdopodobnie już we wtorkowe popołudnie. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.